Rozdział szósty. W skafandrze do szpitala w kosmosie. Rok 1997. Wiek 11 lat. Staż cukrzycy. Dzień rozpoznania. Od południa w biurze mamy nikt już za bardzo nie pracował. Była to raczej praca na pół gwizdka. Rysunki techniczne do głośników wszyscy mieli już od tygodnia dokończone. Września słynęła z wielkiego zakładu wytwórczego głośników Tonsil, w której zresztą pracowała większość mieszkańców, w tym i moi rodzice. Tym razem praca taty wypadała na drugą popołudniową zmianę. Czasami zdarzało się, że brał on podwójne zmiany, aby zapewnić nam lepszy byt. Przed południem do biura mamy wszedł jej kolega. Ala, wołają cię na portiernię. Masz telefon z przychodni. Dorzucił. Mama z miejsca wstała i od razu skierowała się do wyjścia. Telefonów w biurze nie było. Pewnie mają wyniki Ani, powiedziała na głos. Oby to nic poważniejszego. To weź w razie czego torebkę, jakbyś musiała wyjść, doradził drugi kolega, który miał ważniejsze zajęcia niż pracowanie, palenie kolejnego papierosa. W portierni czekał na mamę ochroniarz i zaraz, gdy weszła do środka, przekazał słuchawkę. Rozumiem. Dobrze, zaraz będę. Odłożyła słuchawkę, po czym zwróciła się do portiera. Proszę przekazać kierownikowi i moim kolegom, że natychmiast muszę jechać do ośrodka zdrowia. Dostałam pilne wezwanie. Zanim zobaczyła jego przytaknięcie, już była za drugimi drzwiami zakładu. Chwyciła w biegu rower i ruszyła w stronę ośrodka zdrowia. Laboratorium znajdowało się przy budynku przychodni. W drzwiach od zabiegowego stanęła postawna pielęgniarka. Pani Miśkiewicz, tak? Spojrzała na mamę. Proszę pójść do poradni pod gabinet numer 5. Tam już czeka na panią lekarz. Przekazała zwinięty papier. Na koniec dodała. Proszę wejść bez kolejki. Mama odebrała wręczoną kartkę. Nie zaglądała do niej, nawet nie wiedziała, co tak naprawdę dostała. Była bardzo zestresowana. Jak zaprogramowana maszyna, podążała za wydawanymi komunikatami. Czy jest już pani Miśkiewicz? Wyjrzał z gabinetu doktor Psztyć, ten sam, który 3 miesiące temu przepisał mi antybiotyk na uporczywy kaszel. Tak, to ja. 10 par oczu skierowało wzrok na nią. Zapraszam. Państwa proszę chwilę zaczekać, oznajmił lekarz, widząc poirytowanie w oczach czekających pacjentów. Zanim lekarz zdążył zamknąć za sobą drzwi, mama podała mu trzęsącą się ręką wilgotną od zdenerwowania kartkę papieru. Doktorze, co się dzieje? Wykrztusiła przerażonym głosem. Nie, nie trzeba. Wyniki są dla pani. Proszę siadać. Wskazał na krzesło, po czym po chwili ponownie zaczął. Pani Miśkiewicz, sprawa jest poważna. Pani córka ma mocno podwyższony poziom cukru we krwi. Musi natychmiast trafić do szpitala. Czy córka przyszła teraz z panią? Nie, córka jest w domu, odpowiedziała mechanicznie, nie zastanawiając się, co oznacza stwierdzenie podwyższony poziom cukru. Dobrze, w takim razie przyślemy do pani karetkę. Na jaki adres? Ale panie doktorze, o co chodzi? Do jakiego szpitala? Dopytała załamującym się głosem. Ania ma złe wyniki i musimy ją zawieźć na oddział w Poznaniu. Tam mamy specjalistów, którzy odpowiednio zajmą się pani córką i wdrożą leczenie. Proszę zrozumieć, stan córki jest poważny. Musimy działać szybko. Dorzucił pośpiesznie. O Boże! Dobrze, ale proszę nie przyjeżdżać karetką. Zaraz spakuję Anię i przyjedziemy tutaj na izbę przyjęć. Karetka będzie czekała, tak? No jak tam pani uważa? Pokręcił nosem lekarz. W takim razie poinformuję kolegów. Proszę się pospieszyć. Mama wyszła z gabinetu. Nie chciała, aby na osiedlu wścibscy sąsiedzi zaczęli coś gadać. Myśli kłębiły się jej jedna po drugiej. Stan jest poważny, proszę się pospieszyć. Nic z tego nie rozumiała. Drogi do domu za bardzo nie pamiętała. Zastanawiała się tylko, co ma mi spakować do torby. Kiedy weszła do domu, razem z Marcinem i tatą siedzieliśmy w kuchni. Była pora obiadowa, więc w progu poczuła przyjemny zapach smażonej kiszki z cebulką. Wcinaliśmy aż miło. Popatrzyłam na mamę. Była bardzo blada. W oczach miała łzy, choć te jeszcze nie zdążyły wypłynąć z błąkanych oczu. Aniu, musisz iść do szpitala, wykrztusiła z siebie, po czym jedna z łez spłynęła po jej policzku. Do szpitala? Ale po co? Niemal zakrztusiłam się kiszką, którą miałam w buzi. Wszystko ci po drodze wyjaśnię. Marcin, zostaniesz pewnie sam w domu, dobrze? Tata idzie zaraz do pracy, ja muszę też spakować Anię. Rodzice wyszli w biegu z kuchni. Spojrzałam na Marcina, a on spojrzał na mnie. Nic nie rozumieliśmy. Siedzieliśmy tak w milczeniu jeszcze przez dłuższą chwilę. Tata prowadził żywą dyskusję z mamą za ścianą. Drzwi od kuchni były przymknięte, więc za bardzo nie słyszeliśmy, o czym tak nerwowo debatują. Zrobiło mi się niedobrze. Może zjadłam za dużo tej pieprzonej kiszki, a może była popsuta? Nie, to chyba nie przez nią jest mi niedobrze. Chyba zaraz zwymiotuję. Chociaż niekoniecznie. O jakim szpitalu mówiła właśnie mama? Mam nadzieję, że tutaj we Wrześni i rodzice będą tam razem ze mną. Ale ja nie chcę jechać do żadnego szpitala. Zwymiotuję. Wstałam, by pójść do łazienki, ale poczułam miękkie nogi. Panujący w powietrzu stres posadził mnie z powrotem na kuchenny taboret. Z kiszką w gardle poczekałam, aż torba będzie spakowana. Droga do szpitala w Poznaniu zleciała lotem błyskawicy. Pierwszy raz w życiu miałam przyjemność jechać w karetce i to jeszcze na sygnale. Leżałam na noszach. Mama i pielęgniarz siedzieli obok mnie. Do ręki miałam podłączony wenflon, który dozował mi jakiś płyn do żyły. Nie wiedziałam, co mi podają, ale za to czułam, że bardzo chce mi się siku. To pewnie przez te pół litra wody, którą zdążyłam wytrąbić tuż przed wejściem do karetki. Nie sądziłam, że podawany dożylnie płyn też nie ułatwiał sprawy. Portier otworzył szlaban. Szpital na ulicy Szpitalnej wydawał mi się ogromny. To nie to, co w naszej małej Wrześni. Ale kolos! Zanim dotarliśmy do izby przyjęć, było już dość późno, ale na dworze z racji zimy zrobiło się już ciemno. Słońce szybko zachodziło. Na korytarzach były zapalone duże lampy, przez co wyraźnie widziałam szpitalne szczegóły. To był mój pierwszy pobyt w szpitalu, który kojarzyłam, więc wszystko było dla mnie bardzo obce i nowe. Mama udzielała informacji pani w okienku na izbie przyjęć, natomiast mnie kazali pójść z inną kobietą ubraną w biało-zielonkawy fartuch. Niech pani weźmie od córki ten skafander, nie będzie potrzebny. Pielęgniarka podała mamie kurtkę. Jaki skafander? To gdzie ona mnie zabiera? W kosmos? Starałam się uważnie analizować wszystkie komunikaty personelu, czy oby na pewno nie porywają mnie jakieś ufolutki gdzieś do odległej galaktyki. Mamusia zaraz przyjdzie. Pielęgniarka chyba dostrzegła moją zaniepokojoną minę. My teraz jedziemy na pierwsze piętro. Jechałaś już kiedyś windą? Zagaiła, próbując mnie czymś zająć. Nie jechałam, ale co ją to w tym momencie w ogóle interesowało? A jak faktycznie lecimy w kosmos? Nawet nie zdążyłam pożegnać się z mamusią. Może w innych okolicznościach uznałabym tę przejażdżkę za atrakcję. Teraz miałam inne zmartwienie. Szłam za rękę z kompletnie obcą mi kobietą przez ten wielki szpitalny korytarz. Pytanie przemilczałam. Ona nie ciągnęła tematu dalej. Oddział znajdował się na pierwszym piętrze. Pielęgniarka otworzyła kluczem drzwi do środka. Wisiało na nich mnóstwo plakatów ze strzykawkami i z igłami. Na jednym z nich zobaczyłam małego chłopca z siusiakiem, który stojąc bokiem z rozmachem załatwiał swoje potrzeby fizjologiczne. Rozśmieszył mnie nawet przez chwilę ten obrazek. W zabiegowym dwie pielęgniarki zaczęły mnie mierzyć i ważyć. Nawet mi się podobało, że tak nade mną chodziły. Dostałam też zaszczyk w rękę. Wenflon ze szpitala we Wrześni był cały czas wbity. Cieszyłam się, że chociaż coś swojego miałam ze sobą. Po zabiegach udałam się z inną kobietą do sali, w której leżała trójka dzieci. Dwoje z nich było na pewno starszych ode mnie, jedno chyba w moim wieku. Ucieszyłam się, że przynajmniej będę miała jakąś koleżankę. Z tego stresu nawet się z nimi nie przywitałam. Za to zagaiłam pielęgniarkę. Przyjdzie do mnie mama? Nie wiem, ale chyba zaraz przyjdzie, odpowiedziała sucho. Połóż się tutaj, podłączę ci kroplówkę. Pielęgniarka rachciak zrobiła swoją robotę i odeszła, a mnie ani trochę nie podniosły na duchu jej słowa. Teraz miałam czas, by uważniej rozejrzeć się po szpitalnym pokoju. Pierwsze wrażenie było brzydko. Ściany pomalowane na zgniły zielonkawy kolor. Duże, zachlapane okna już na pewno nie przyczyniły się do tego, bym miała zmienić zdanie. Moje łóżko znajdowało się właśnie pod jednym z nich. Wprawdzie cieszyłam się, że jestem tak na uboczu sali, ale z drugiej strony te okna wyglądały naprawdę ohydnie. Pozostałe cztery łóżka stały w jednej linii obok mojego. Środkowe było puste. Widocznie tam nikt nie leżał, bo pościel zgrabnie leżała na swoim miejscu. Zresztą nie było na nim plastra z imieniem i nazwiskiem. Na dwóch pozostałych je doszczegłam. Przy każdym łóżku stała mała, metalowa szafeczka. Miała jedną niedużą szufladę i półkę z drzwiczkami, które w moim przypadku nie do końca chciały się zamknąć. Na szafkach pozostałych dzieci stała woda, kubek, jakiś pluszak, gazety i książki. Sąsiadka to dopiero miała Biblię. Była gruba, formatu A4. Kątem oka przeczytałam tytuł. Cukrzyca typu pierwszego u dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie zdążyłam się dłużej zastanowić nad tytułem, gdyż do sali weszła mama. Jeszcze nigdy jej widok tak mnie nie ucieszył. Mamusiu, tutaj! Zawołałam, pokazując jej dumnie łóżko. Tutaj leżę. Ale fajnie, przy oknie. Przyniosłam ci rzeczy. Robili ci już badania? Zapytała niepewnie, spoglądając na przypiętą do mnie aparaturę. Dostałam jakiś zaszczyk, nawet nie bolało, zakomunikowałam zniośle. Pewnie z insuliną, usłyszałyśmy z drugiego końca sali dziecięcy głos. Mama spojrzała na dużo starszego chłopca. Grzecznościowo się do niego uśmiechnęła, po czym zwróciła ponownie do mnie. Aniu, musisz zostać trochę w tym szpitalu. Dzisiaj już nie mogłam porozmawiać z lekarzem, bo skończyli dyżury, ale jutro za rutko od rana z kimś będę rozmawiać. Głos mamy zaczął się załamywać. Od razu to wyczułam. Teraz już pewnie tylko dostaniesz kroplówkę. Jedliście już kolację? Zapytała pozostałe dzieci. Tak, o 17:00, ale Ania i tak nie będzie mogła nic zjeść, odpowiedziała moja sąsiadka, również podłączona do kroplówki. Pewnie ma wysoki cukier, skoro tu trafiła. Zobacz, Aniu, zwróciła się do mnie mama. Tutaj dziewczynka też ma kroplówkę. Razem będzie wam raźniej i nie będziecie smutne, że musicie tu leżeć same w tej sali. Ja zostawiam ci piżamkę. Jakbyś chciała wodę, to najwyżej poprosisz pielęgniarki, żeby ci przyniosły. Jutro ci coś przywiozę. Dzieci, widzę, też mają wodę na szafeczkach. Rozejrzała się po pokoju. W tej chwili do sali weszła jeszcze raz ta sama pielęgniarka. Zapytała mamę, czy ma do mnie piżamę. Odłączyła mi na chwilę kroplówkę i kazała przebrać w łazience. Grzecznie wykonałam polecenie i wróciłam, by położyć się z powrotem na łóżku. Mama była już ubrana w kurtkę i szalik. Już idziesz? Zapytałam smutnym głosikiem. Tak, córeczko, muszę już niestety iść. Karetka czeka. Wracają do Wrześni, także zabiorę się z nimi. Jutro rano się zobaczymy. Przytuliłam się do mamy, zupełnie nie zwracając uwagi, że pielęgniarka nerwowo krząta się po sali. Chyba czekała, aż się od niej odkleję, by podłączyć mi ponownie płyny. A ja nie za bardzo chciałam to zrobić. Rzadko w sumie tak mocno ją ściskałam. Pomyślałam, że to przez to miejsce. Nagle poczułam wilgotną kropelkę na ręce. To pewnie jej łza. Czemu płacze? W końcu puściłam ją z objęć i pożegnałam zgasłym wzrokiem. Zdążyłam jeszcze krzyknąć, zanim zniknęła za rogiem. Pomacham ci tu, wskazałam na zapaćkane okno. Mama nic nie odpowiedziała. Gdzie ona się tak spieszyła? Czemu nie mogła ze mną tutaj zostać? Łóżko jest przecież duże. Na pewno byśmy się razem zmieściły. Chyba tutaj jutro wróci. Tak mi obiecała. Pielęgniarka kazała położyć mi się do łóżka. Wyglądała na sfochowaną. Trochę się naczekała. Stanęła nade mną i zaczęła coś grzebać przy ręce i węflonie. Nie obchodziło mnie, co tam robiła. Czułam się porzucona i zagubiona. Po chwili do pokoju weszły inne dzieci. To pewnie z sąsiednich sal. Chciały się ze mną przywitać, a ja niechętnie im odpowiadałam, wypatrując w oknie karetki z mamą. Tak bardzo za nią zatęskniłam, choć minęły dopiero 10 minut, odkąd ją ostatnio widziałam. Karetki jechały, jedna za drugą, na sygnale i bez. A ja z tego pierwszego piętra budynku nie mogłam dostrzec, w której dokładnie jedzie moja mama. Kiwałam więc do wszystkich. Rozdział 7. Dzielna, słodka pacjentka. Rok 1997. Wiek 11 lat. Staż cukrzycy 1 dzień. Poczułam szturchnięcie. W pokoju było ciemno. Jejku, gdzie ja jestem? Proszę się wysikać tutaj do tego pojemnika. Jednym okiem zobaczyłam, jak pielęgniarka kładzie na stoliku mały, na długość wskazującego palca, plastikowy pojemnik. Drugim okiem zauważyłam, że dzieci wstają. Przypomniało mi się, że jestem w szpitalu. Też się podniosłam, choć byłam bardzo niewyspana. Nie wiem, która była godzina. Zapewne wczesna, bo za oknem świeciły uliczne latarnie. Łóżko było tak wysokie, że musiałam z niego zeskoczyć. Na szczęście nie miałam już kroplówki, choć stojak nadal stał koło łóżka. Stanęłam w kolejce do łazienki. Inne dzieci były wyraźnie szybsze. Przyszła kolej i na mnie, więc weszłam do ubikacji. Do małej kliteczki i na dodatek bez zamka. Jak ja mam trafić do tego pojemnika? Na wierzchu był przyklejony plaster, na którym czarnym pisakiem napisano moje nazwisko. Anna Miśkiewicz. Poczułam wyzwanie. Skoro kazali mi się do tego czegoś wysikać, to trzeba jakoś to zrobić. Tylko jak? Spuściłam spodnie od piżamy i zaczęłam sikać. Trochę się zawstydziłam. A jak ktoś wejdzie? Nachyliłam się i w rozkroku próbowałam trafić do pojemnika. Oczywiście nie trafiłam. Poczułam ciepło moczu na palcach. Fuj, obleśne! Skończyłam. Zanim wyszłam z łazienki, popatrzyłam na pudełko, czy udało mi się je zapełnić. Coś tam było. Dumnie otworzyłam drzwi łazienki, choć pojemnik skrzętnie zakryłam w dłoniach. Uznałam swój mocz za rzecz wstydliwą. Przed drzwiami zebrała się już dużo większa kolejka niż ta, w której dane było mi stać. Albo siedziałam tak długo w tej łazience, albo po prostu nie byłam ostatnia, która zwlekła się z wyrka. Nieważne. Co teraz? Zadanie wykonane, ale właściwie do czego im mój mocz? Co mam z tym zrobić? Zapytałam cicho ostatnią osobę w kolejce, unosząc pięść z probówką. Starałam się to zrobić na tyle dyskretnie, by nadal nikt nie zobaczył moich sików. Zanieś do zabiegowego, odburknęła dziewczynka o głowę niższą ode mnie. Do zabiegowego? A gdzie to? Może tam, gdzie wczoraj mnie ważyli? Wyszłam na korytarz. Było pusto. Duże lampy na suficie nie świeciły jeszcze pełnym światłem. Zajrzałam do tego niby zabiegowego. Chyba to tutaj. Bokiem do mnie stała pielęgniarka. Szatynka. Znowu inna niż te wczorajsze. Klikała w jakieś urządzenie. Wyglądało jak kalkulator. Tutaj odłóż, wskazała palcem. Nie wiem, skąd wiedziała, po co tutaj przyczłapałam, a wydawało mi się, że pojemnik zakryłam dość dokładnie. Na stole znajdowało się duże pudło z innymi probówkami wypełnionymi żółtym kolorem. Dorzuciłam do niego mój zbiorniczek. Dziwne. Ciekawe, dlaczego kolor mojego moczu jest taki ciemniejszy i herbaciany. Nie trudno było zauważyć, że większość była koloru słomkowo-żółtego. Mój ewidentnie się wyróżniał. Dopiero później dowiedziałam się, że miałam niebezpieczny cukier i aceton w moczu, stąd ten kolor. Wetknęłam pojemnik tak, aby moje nazwisko nie stało na widoku i bezzwłocznie wyszłam z zabiegowego. Już kierowałam się w stronę sali, gdy na korytarzu rozległ się głos. Ponownie z zabiegowego. Cukier! Jaki cukier? Ktoś coś rozdaje? Może jakieś cukierki? Ale tak od rana? Zastanowiłam się przez chwilę, bo wydawało mi się to co najmniej pokręcone. Na korytarz zaczęły wychodzić dzieciaki. Szły w innym kierunku niż ja. Ania, idziemy zmierzyć cukier! Złapała mnie za rękaw Kasia. Polubiłam tę dziewczynkę, być może dlatego, że była w tym samym wieku co ja, no i była w końcu łóżkową sąsiadką. Jaki cukier? Dopytałam. No glikemię, popatrzyła na mnie, jakbym spadła z księżyca. A, udałam, że zrozumiałam, choć tak naprawdę tylko się domyślałam, co to za badanie. Przypomniałam sobie, jak dziś w nocy pielęgniarki kręciły się wokół łóżek i dźgały czymś ostrym po palcach. Nic co prawda nie widziałam, za to czułam wyraźnie. No będą nas kłuć w palec i pobiorą kropelkę krwi do badania, wyjaśniła dalej Kasia, tak dla pewności. Kochana. Bez słowa sprzeciwu odwróciłam się i poszłam razem z koleżanką. Stanęłam w kolejce, tuż za nią. Chciałam najpierw zobaczyć, co z nią robią. Mnie też to czekało, ale co później, to później. Pielęgniarka bez namysłu wzięła do ręki pierwszy lepszy paluszek Kasi. Ukłuła. Auć! Wybałuszyła oczy. To bolało, siostrzyczko. Kobieta niewzruszona poprosiła kolejną osobę. Nim się obejrzałam, byłam to ja. Przede mną już nikt więcej nie stał. Podałam niepewnie rękę. Zobaczyłam, jak pielęgniarka z opakowania wyciąga grubą i długą igłę. Byłam przerażona. Zamknęłam oczy. Nie byłam już takim dzielnym dzieckiem, jak jeszcze wczoraj, kiedy wbijali mi węflą. Poczułam soczyste ukłucie, ale ja w przeciwieństwie do Kasi nie krzyknęłam. Siostra zaczęła dusić palec, a mi zrobiło się znacznie cieplej. Kropla krwi za nic nie chciała się pojawić. Oj, chyba za słabo nakułam, oznajmiła i zanim zdążyłam przygotować się na drugi strzał, już go poczułam. Zabolało? Zapytała, kiedy zobaczyła, jak podnoszę z bólu nogę. Nie, odpowiedziałam niepewnie. Jak ja mogę tak łgać? Kropla krwi wylądowała na pasku, który był wetknięty do tego kalkulatora, który przed chwilą widziałam. Proszę, wręczyła wacik i kazała przyłożyć do palca. Patryk, zapraszam, zawołała kolejnego pacjenta. Opuściłam kolejkę. W drzwiach do zabiegowego czekała Kasia. I jak było? Jaki masz cukier? Co mam? Byłam ciągle zdezorientowana. No jaki masz wynik? A nawet nie wiem. Nic mi pielęgniarka nie mówiła. To pewnie powiedzą ci na obchodzie. Na jakim obchodzie? Jakim językiem oni do mnie w ogóle mówią? Najpierw cukier, później obchód. Gdzie jest moja mamusia? Wróciłyśmy do pokoju. Położyłam się z powrotem do łóżka, choć pielęgniarki kazały już wstawać. Po raz pierwszy poczułam się zrezygnowana i obojętna. Zobaczyłam, że obok łóżka wisi kolejna kroplówka. Wydawało mi się, że jeszcze rano jej nie było. No nic, może mi podłączą i będę mogła sobie spokojnie tutaj poleżeć. Za długo nie zdążyłam sobie posiedzieć. Znowu dobiegł głos zabiegowego. Cukrzycy, insulina. Wszyscy zaczęli znowu wychodzić z pokoju, to ja też wyszłam. Po prawej stronie wewnątrz zabiegowego stały cztery krzesła. Jeden chłopczyk siedział na jednym z nich ze spuszczonymi do kolan spodniami od piżamy i z długopisem w ręku. Drugi też kierował się na krzesło. Dziwiło mnie, że są one różnej wielkości i kolorów. O, ja cię nie mogę! Oni robią sobie chyba sami zaszczyki. Ku uldze mnie wyręczyła w tym siostra. Wiedziałam, że dostaję zaszczyk z insuliną. Tak przynajmniej powiedzieli mi nowi, szpitalni koledzy, którzy podobnie jak ja też czekali w kolejce po zaszczyk. Uf, chociaż coś już wiem. Gdy weszłam ponownie do pokoju, przy oknie zobaczyłam niską, blond kobietę. W pierwszej chwili pomyślałam, że to mama, ale to nie była ona. Ania, zapraszam, podłączymy ci kroplówkę. Masz nadal wysoki cukier, trzeba go trochę zbić. A to ten płyn mi pomoże? Dopytałam z zaciekawieniem. Tak, musimy cię trochę nawodnić i wypłukać ten cukier, wyjaśniła, choć ja nadal nie rozumiałam, o co z tym cukrem chodzi. Przecież nic słodkiego nie jadłam. Tego ranka już o nic więcej nie pytałam. Za dużo było pytań, za mało odpowiedzi. Ni stąd, ni zowąd usłyszałam głośny komunikat w drzwiach. Proszę wyjść z sali, wparowała jakaś starsza kobieta z mopem w ręku. No dalej, wynocha! Sprzątaczka się nie certoliła. Swoją osobą narobiła tyle hałasu, że słychać było ją pewnie na całym oddziale. Pierwsze, co zrobiła, to otworzyła okno, kompletnie nie zwracając uwagi na to, że ja miałam tutaj leżeć podłączona do tej nieszczęsnej kroplówki. Od razu w pokoju zrobiło się zimno. Ja pierniczę! Burczała pod nosem. Toż to siekierkę można tutaj powiesić. Zaduch tu jak diabli. Najchętniej założyłabym czapkę niewidkę. Raz, by się ogrzać, a dwa, by schować się przed tym straszydłem. Sam jej gruby głos nawet i ciężko chorego postawiłby od razu do pionu. Łóżka szturchała niczym kręgle, przeciskając się swoimi krągłymi biodrami pomiędzy nimi. — Odsuń się, moja droga — rzuciła zimno. — Przetrę ci stolik. Jakbym jej w czymś przeszkadzała. Przedmioty na szafkach dosłownie fruwały w powietrzu. Nim się obejrzałam, wszystko było już wysprzątane. Świeżością bym tego jednak nie nazwała. Na sali wyczuwałam dziwny zapach, być może od tej stęchłej szmaty do podłogi. Za chwilę zamknij okno, zwróciła się ponownie osłym tonem. Niech się trochę przewietrzy, bo się tutaj podusicie. Grzecznie siedziałam na łóżku. Bałam się cokolwiek ruszyć, by nie dostać ochrzanu. W pokoju tak się ochłodziło, że zaczęłam się trząść. Nie wiem, czy z tego zimna, czy może z nerwów. Za dużo już dziś tego wszystkiego, a dzień się dopiero co zaczął. Minęło zaledwie pół godziny, od kiedy się obudziłam, a miałam wrażenie, że zrobiłam już tyle rzeczy, ilu innym razem nie zrobiłabym przez większość dnia. Chwilę później okna zamknęły dwie salowe, które kaworząc między sobą w najlepsze, zaczęły ścielić łóżka. Czapka niewidka chyba zaczęła działać, bo nawet na mnie nie spojrzały. Śmiechy, chichy. Choć trzeba przyznać, że robotę zrobiły perfekcyjnie. Kołdry i koce leżały jak od linijki. Na czas śniadania odłączyli mikroplówkę. Stołówka znajdowała się naprzeciw drzwi wejściowych na oddział. To fajnie, przynajmniej będę mogła wypatrywać mamy. Zanim wpuścili nas do jadalni, mieliśmy chwilę czekać na korytarzu. Nie wiem, ile to trwało, długo. Choć z tego, czego dowiedziałam się od Kasi, był to celowy zabieg, by insulina zaczęła działać. Cóż, jak każą, to każą. Ale ja już jestem mocno głodna i chętnie bym coś zjadła. Czekaliśmy na tyle długo, że w drzwiach wejściowych zaczęli pojawiać się elegancko ubrani ludzie. Domyśliłam się, że byli to lekarze, bo po wejściu na oddział kierowali się do pokoju z napisem dyżurka lekarska. Pod spodem wisiała kartka. Proszę pukać. Z nudów zaczęliśmy chodzić wzdłuż korytarza. Było nas sporo, pewnie około 20 dzieci. Może więcej. Znienacka na korytarzu zrobił się szum. Wszyscy, niczym morze na skinienie Mojżesza, zaczęli przyklejać się do ścian, tworząc przejście. Na środek wparowała tęga kobieta, cała na biało. Szła tak zamaszyście, że jej fartuch rozkładał się niczym skrzydła dojrzałego łabędzia, a stukanie od obcasu przypominało start odrzutowca. Chyba nawet pielęgniarki je usłyszały, wybiegając ze swojej kanciapy do zabiegowego. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, pani doktor. Słyszałam. Pomyślałam, że to chyba ktoś ważny. Kobieta zbliżała się w moim kierunku. Ja też, podobnie jak inni, stanęłam jak wryta. Przeszła tak energicznie, że nie zdążyłam otworzyć ust, by chórem ładnie się przywitać. Poczułam tylko duszące, kwieciste perfumy. To doktor M., ordynator. Leczy większość z nas. Wykrztusiła mi szeptem Kasia, gdy tylko kobieta weszła do gabinetu lekarskiego. Wszyscy się jej tutaj boją. Trudno było tego nie zauważyć. Po chwili mogliśmy już wejść do stołówki. W poczekalni przed windą zobaczyłam mamę. Wyglądała na nieobecną i bardzo zmartwioną. Jeszcze mnie nie zauważyła. Chwyciłam za klamkę i odbiłam się od drzwi. Były zamknięte. W jednej chwili spojrzała w moim kierunku i od razu jej twarz rozpromieniała. Wskazała palcem, abym poszła na stołówkę wraz z innymi dziećmi. A mi właśnie odechciało się jeść. Jednego, czego w tamtej chwili chciałam, to być z mamą. Posłusznie weszłam jednak do jadalni, w której poczułam wyraźny zapach zbożowej kawy. Ble! Okropieństwo! Rok 1997. Wiek 11 lat. Staż cukrzycy 1 dzień. Mama weszła do pokoju dr Mróz. Mi doktorka kazała poczekać przed drzwiami. Jako ordynator oddziału diabetologicznego miała dość duży i pokaźny gabinet. Na półkach było sporo lekarskiej literatury, a na ścianach wisiały liczne dyplomy i wyróżnienia. Patrząc na tę wystawkę, można było odnieść pierwsze wrażenie. No ewidentnie mądra kobieta. Niech pani siada, pani Miśkiewicz, wskazała na krzesło lekarka. Czy mój personel zapoznał już panią z chorobą córki?
Nie, pani doktor. Dopiero wieczorem trafiłyśmy z Anią na oddział. Poinformowano mnie, że córka ma cukrzycę i wysoki poziom cukru. Wyniki we wrześniu pokazały 236. Wczoraj po przyjechaniu na izbę przyjęć miała 280.
Ale pani doktor, skąd ta cukrzyca? My nigdy dzieciom nie dawaliśmy cukru, dorzuciła niemalże rozpaczliwie.
Szanowna pani, niech się pani uspokoi. Nerwy nic nie pomogą. Dzieci trafiają tutaj nawet i z glikemią ponad 1000 mg na decylitr. Z córką nie jest jeszcze tak źle. Ale bez dwóch zdań jej stan jest obecnie poważny. Ma kwasicę ketonową.
Kwasicę? Powiada pani. Nic mi nie wspominali. Zadumała się mama.
Może to od tego Ania tak ostatnio mocno schudła. W zasadzie to większość dnia spała, no i cały czas dużo piła.
Też właśnie. To normalne objawy wskazujące na cukrzycę. Upraszczając, trzustka pani córki nie wytwarza insuliny w takim stopniu, w jakim powinna. Potrzebne będą zastrzyki, no i odpowiednie pory posiłków. Ale o tym dowie się pani na oddziale. Radziłabym też od razu zapoznać się z tą książką. Wręczyła mamie ponad 300-stronnicową księgę. Tutaj jest wszystko dokładnie opisane. Proszę przypilnować córkę, żeby też się z nią zapoznała.
Nie ma problemu. Ania jest bardzo pilną uczennicą i bardzo dobrze się uczy. Na pewno przeczyta książkę.
Pani doktor, dopytała, czy to znaczy, że Ania będzie musiała brać jakieś zastrzyki, tak?
No tak, odpowiedziała, jakby było to oczywiste. Wszystkie dawki jej ustawimy. Niech się pani tak nie zamartwia. Proszę pamiętać, że Ania będzie mogła dużo rzeczy robić, ale trzeba będzie się pilnować. Ta choroba wymaga dyscypliny, pomiarów cukru, podawania insuliny. Proszę przyjść jutro do poradni, to będziemy mogły dłużej na temat tej choroby porozmawiać. A teraz, wybaczy pani, muszę iść na obchód.
Mama podziękowała za informację i skierowała się do wyjścia. Gdy ją zobaczyłam w drzwiach, sprawiała wrażenie przestraszonej i zagubionej. W ręku trzymała wielką książkę.
Proszę, żeby pani weszła do świetlicy na końcu korytarza po lewej stronie. Podeszła do niej od razu pielęgniarka. Teraz na oddziale będzie obchód i nie można wchodzić do sal. Z córką zobaczy się pani troszeczkę później. Spojrzała na mnie, chcąc tymi słowami chyba bardziej ją uspokoić niż mnie.
Odprowadziłam mamę zatem wzrokiem do świetlicy. Zanim do niej weszła, skręciła do łazienki. Musiała choć na chwilę przemyć wodą twarz i ochłonąć. Emocje puściły. Rozpłakała się. Z jednej z kabin wyszła elegancko ubrana kobieta w jej wieku.
Proszę nie płakać, zwróciła się do mamy. Będzie dobrze, zobaczy pani. Pewnie świeża cukrzyca, tak? Ile dziecko ma lat?
10. W zasadzie w czerwcu będzie mieć 11, odpowiedziała przez łzy.
Moja Zosia zachorowała, jak miała 5 latek. Wyobraża to sobie pani? Była taka malutka. Nic nie rozumiała, a teraz sobie radzi lepiej niż ja. Dziś ma już 13 lat. Duża panna, zaznaczyła z dumą.
Niestety coś ostatnio jej cukry zaczęły bardzo skakać. Pewnie przez te hormony.
Wie pani, nastolatki bywają naprawdę trudne.
Muszę się pani przyznać, że mi też brakuje czasem sił, kontynuowała. Cały czas musimy uważać, co córka zjadła, zapisywać, ile podałyśmy insuliny. Zmuszam ją do dyscypliny, a ona się buntuje. Sama biorę długopis i zapisuję. Widzi pani? Wyjęła z torebki zeszyt i otworzyła go gdzieś w połowie. Był cały w cyferkach. Razem z nim wypadło też pół rosmana kosmetyków.
Tutaj wszystko notujemy. To znaczy ja, bo Zośka jest niechętna. Ostatnio do wszystkiego. Nawet zastrzyków nie chce ostatnio robić. A ja się później dziwię, czemu ma takie wysokie te glikemie.
Kobieta wyglądała w tym momencie na bardziej załamaną niż moja mama. Mama z grzeczności zamieniła z nią kilka zdań, które zamiast spełnić rolę pocieszenia, tylko jeszcze bardziej ją zdołowały. Wyszła z toalety, zostawiając Damulkę w trakcie zabiegów upiększających jej szpiczasty nosek. Mama swojego nie przypudrowała, bo nadal został mocno czerwony od płaczu. Na oddziale rozpoczął się obchód. Jeszcze tylu białych kitli nie widziałam. Pomyślałam, że mój stan jest wciąż bardzo poważny, skoro zebrał się chyba cały szpitalny personel.
stali nade mną i debatowali. O czym? Nie przyswoiłam informacji, bo strach mi to skutecznie uniemożliwił. Uspokoiłam się natomiast, kiedy te białe kitelki zaczęły podchodzić do innych dzieci. Od razu uznałam, że nie jest ze mną aż tak źle. Niemniej jednak cały czas byłam podłączona do kroplówki, wyczekując, aż skończy się ta lekarska pielgrzymka po salach i w końcu porozmawiam z mamą. Płyn kapał wolno, kropelka po kropelce. Kusiło mnie, aby podkręcić pokrętełkiem szybkość dozowania, ale znów zabrakło mi odwagi. Zwłaszcza, że pielęgniarka co róż zaglądała, czy już jedna się skończyła, by móc podłączyć kolejną ciecz. Ponoć była konieczna. Kiedy mama weszła do sali, spałam. Nie wiem, jak długo tak przy mnie przesiedziała, ale byłam bardzo szczęśliwa, kiedy otworzyłam oczy i ją zobaczyłam. Cześć, Aniu! Uśmiechnęła się. Jak się czujesz? Przyniosłam ci wodę i poniusia. Z siatki wyciągnęła mojego ulubionego, dużego, pluszowego pieska. Jego widok uradował mnie jeszcze bardziej. Od razu się do niego przytuliłam i porządnie wycałowałam. Tatuś cię pozdrawia, Marcin też. I mówią, że jesteś bardzo dzielna, wiesz? Nic nie odpowiedziałam. Popatrzyłam na płaczliwy wzrok mamy i zamiast ją utulić, ścisnęłam dalmatyńczyka. Ten nie płakał. Pokaż paluszki. Mama wzięła do ręki moją małą dłoń. Mierzyli ci dzisiaj cukier? Tak, ale nie wiem, ile miałam. Zawołałam mamę palcem, żeby jej coś szepnąć do ucha. Kasia miała 250. Tylko cicho, nikomu nie mów. Ale ordynatorka na obchodzie powiedziała, że to stan znacząco powyżej normy. Moje szpitalne słownictwo musiało komicznie zabrzmieć w ustach małej dziewczynki, bo mama zrobiła nietypową minę. Rozumiem, choć na taką nie wyglądała. Tutaj pani lekarka dała książkę. Nie wiem, czy będziesz chciała poczytać. O, to ta sama, co ma Kasia na szafce, wskazałam wzrokiem, tym razem nie ukrywając, że to o niej mówię. Ale jest gruba, co? Chyba do końca roku jej nie przeczytam. Próbowałam zażartować, a tak naprawdę wiedziałam, że i tak szybko się z nią uporam. Dobrze, teraz nie musisz. Ale doktor Mróz nalegała, że mamy się z nią zapoznać. Wezmę ją pierwsza do domu i razem z tatą przeczytamy. A to dziś też wracasz do Wrześni? Nie możesz tu ze mną zostać? Zapytałam rozpaczliwym tonem. Nie mogę, Aniu, westchnęła. Chyba tutaj rodzice nie zostają ze swoimi dziećmi. Ale będę codziennie przyjeżdżać. W niedzielę będzie też tata i Marcin. Wzdrygnęłam się. To ja mam tu zostać jeszcze 2 dni? Dziś już mija druga doba. Jak zostanę jeszcze 2, to będą 4. No dobra, może 3, bo wczoraj przyjechałyśmy fakt późnawo. Przemilczałam rachunki matematyczne, uznając, że ważniejszym jest to, że mogłam posiedzieć razem z mamą i już żaden biały kitel nam w tym nie przeszkadzał. Czas zleciał piorunem. Nim się zorientowałyśmy, wybiła godzina 18 i mama musiała opuścić oddział. Pożegnała się i wyszła na parking szpitala. Widziałam ją ze szpitalnego okna. Otworzyła samochód i do niego wsiadła. Zdałam sobie sprawę, że to chyba 2 raz w życiu, jak przyjechała sama do Poznania. Zazwyczaj kierował tata. Siedziała tam długo. Dlaczego nie odjeżdża? Czy coś się stało? W szpitalu źle wyglądała. Może ją zawołam. Ale przecież nasz czerwony maluch stoi daleko, po drugiej stronie ulicy. I tak mnie nie usłyszy. Po jej policzkach zaczęły kapać łzy, wielkie jak grochy. Jedna po drugiej. Chyba nie wiedziała, że ją obserwuję i chcę jej pomachać. Droga powrotna do domu ciągnęła się w nieskończoność. W zasadzie ciężko było określić, jak ta droga minęła, bo nic nie kojarzyła. Tata i Marcin od razu, gdy usłyszeli, że otwierają się drzwi, podeszli, by ją przywitać. Piotrek był w wojsku. Władek, Ania ma cukrzycę! Krzyczała histerycznie do taty, na Marcina nie zważając. Boże, Ania jest ciężko chora. Do końca życia będzie musiała się kłuć i brać te straszne zaszczyki. Boże, Ania ma cukrzycę! Powtarzała w kółko te same słowa, jak zdartą płytę. Głośny lament słyszeli sąsiedzi nie tylko w klatce, ale pewnie i w całym bloku. Niewątpliwie zaliczyła jeden z najgorszych dni w życiu. jej upragniona córeczka, oczko w głowie, była nieuleczalnie chora. Przed oczami przelatywały najgorsze scenariusze, jakbym zaraz miała umrzeć. A przecież ja żyłam i w przeciwieństwie do niej trzymałam się bardzo dzielnie. Rok 1997, wiek 11 lat, staż cukrzycy 3 dni. Tymczasem już po 3 dniach pobytu na oddziale poczułam się znacznie lepiej. Ku mojej radości nie miałam za dużo kroplówek i nie musiałam leżeć przykuta do łóżka wężykiem. Piguły potrafiły przywiązać niektóre dzieciaki nawet na kilka dni. Określałam je jako te kiepskie przypadki. I coś w tym było, bo wyniki glikemii miały cały czas bardzo wysokie. Kroplówki, według lekarzy, powinny w tym pomóc, by trochę nawodnić i wypłukać cukier i aceton z moczu. Nadal nie wiedziałam, co nam w nich podają. Czułam jednak, że bardzo chce mi się po nich siku, więc zaliczałam częste wizyty w tej wąskiej, łazienkowej kliteczce. Pomijam fakt, że ciągle mi ktoś tam właził, bo oczywiście o pukaniu do drzwi to zapomni. A przecież przez małą szybkę drzwi widać było, że światło się świeciło. Cóż, z czasem jednak odwiedziny w ubikacji nie były już tak częste, ponieważ nie czułam takiego pragnienia i zaczęłam mieć też więcej energii. Apetyt również się zwiększył. Jedzenie w szpitalu było, delikatnie mówiąc, niesmaczne. Porcje były tak skromne, że nawet ja, jako raczej niedojadek, byłam naturalnie po nich głodna. Jedliśmy 3 razy dziennie. Śniadanie, obiad, kolację. Z tym ostatnim posiłkiem był taki problem, że podawali go o godzinie 17, więc spać chodziłam zawsze bardzo wygłodniała. Ogólnie pierwsze dni choroby kojarzyły mi się przeważnie z jednym – głodem. Na stołówce, odbierając nędzne porcje od pań kucharek, my cukrzycy byliśmy jednak zawsze wyróżniani. Kobiety codziennie zadawały to samo pytanie. Dieta cukrzycowa? I wielką chochlą od ziemniaków nakładały kleks, polewając jej jakimś białym, wstrętnym sosem i dokładając do tego odrobinę gotowanego pulpeta. Z mięsem nie miał on za dużo wspólnego. Totalnie bez smaku. O warzywach też panie nie zapominały, choć czasami musiałam je szukać na talerzu. Do jadalni przychodziły również dzieci z innych oddziałów, nie chorujących na cukrzycę. Jak to wtedy ich określałam, ci lepsi. Na ich talerzach lądowały często złociste kurczaki w panierce czy podsmażane, otoczone w jajku i bułce, mielone. Ci szczęściarze dostawali ziemniaki z innym sosem i nie wiem czemu miałam wrażenie, że ich obiad w przeciwieństwie do naszych dietetycznych parował. No chyba, że cukrzycowe porcje były zwyczajnie zimne. Któregoś obiadu już nie wytrzymałam. Połączenie zimnych ziemniaków z ogromną ilością białego sosu i rozgotowaną, niesłoną marchewką sprawiło, że zaczęłam mieć odruch wymiotny. Miałam wrażenie, że podano mi zupę, a było to przecież drugie danie. Zaczęłam się nerwowo kręcić przy stole, wypatrując, czy w jadalni nie pilnuje nas jakaś pielęgniarka, kapral albo grasuje jakiś szpieg. Rozejrzałam się. Większość osób już wyszła. Zostały raczej te niejadki, beblające w talerzach. W tym ja. Knułam po cichu, jaką strategię ucieczki obrać. Coś tu nas przerzedziło. Jak innym udało się tak szybko zeżreć to świństwo? A może by tak wstać i bez ceregieli odłożyć na stojak z brudnymi talerzami niedokończony obiad? Jak pomyślałam, tak zrobiłam. Wstałam tak energicznie, że zamiast błyskawicznie załatwić planowaną ewakuację, z hukiem przewróciłam krzesło. Narobiłam przy tym tyle hałasu, że wszystkie oczy skierowały się w jednym kierunku. Na mnie i mój wypchany po brzegi talerz z ziemniakami i sosem. A raczej w odwrotnej kolejności. Sosem i z garstką poznańskich pyr. Zamarłam, jakby zobaczyła straszliwe pająki, które tylko czekają, by dopaść swoją ofiarę. Czyli mnie, uciekinierkę. Popatrzyłam z przerażeniem na te pajęczaki. Czego się tak gapią? Jak chcą, to mogę im oddać smaczny obiadek. Mnie niech zostawią w spokoju. Ech, cholipka, chyba powinnam schować i usiąść grzecznie z powrotem. Nie, muszę stąd uciekać i to w trybie pilnym, teraz. I ruszyłam w kierunku tacy z naczyniami, a raczej pobiegłam. Na dole stojaka były 2 wielkie blaszane wiadra. Nie zastanawiając się, Jednym ruchem widelca zgarnęłam cały obiad i go tam wrzuciłam. Chyba nie tylko ja miałam taką misję ocalenia. W koszy była cała hałda niedokończonych ziemniaków pływających w biało-pomidorowym sosie. Od razu odłożyłam talerz i wróciłam do pokoju na leżakowanie. O dziwo, żaden pająk mnie nie dopadł. Uznałam ich za Spidermanów, czyli z gatunku raczej tych pozytywnych żyjątek. Kiedy weszłam do pokoju, Kasia już w nim siedziała. Coś majsterkowała przy szafce. Gdy mnie zobaczyła, od razu ją zamknęła. Zrobiła to z podobnym rozmachem jak ja, wstając od stołu i przewracając krzesło. Zjadłaś wszystko? Zagaiłaś ciekawości, jak gdyby nigdy nic. No, niepewnie skłamałam, czując jednocześnie, że pójdę do piekła za te ugarstwa. W domu rodzice uczyli raczej dobrych manier, a już na pewno nie wyrzucania jedzenia czy kłamania. Babcia z pewnością nie byłaby zadowolona z postawy wnuczki. A tobie, Kasiu, smakował? Ja miałam dziś szczęście i dostałam nóżkę od kurczaka. Wyrzuconymi do wiadra ziemniakami postanowiłam się nie pogrążać. Ja mięsa nie tknęłam, wstrząsnęła się, ale ziemniaki zjadłam. To pewnie jesteś głodna. Nie czekając na moją odpowiedź, otworzyła szufladę, tę, którą przed chwilą trzasnęła. W pokoju byłyśmy same. Pozostali widocznie musieli zostać na świetlicy. Chcesz kawałek? Podała mi już napoczęte opakowanie z wafelkami. Tylko nikomu nie mów, że je mam, dobrze? Dziadzia mi przyniósł, ale ojciec nic nie wie. Są bez cukru. Nie, nie, dziękuję. Odmówiłam, trochę zmieszana. Zastanowiło mnie sformułowanie bez cukru. Chwilowo nawet ucieszyło, bo pomyślałam, że jednak będę mogła bezkarnie jeść słodycze i nie podniosą mi glikemii. Rozczarowanie przyszło niestety dopiero w kolejnych dniach. No ale mimo wszystko, jak to licha Kasia może mieć te wafelki? Przecież nie możemy nic więcej tutaj dojadać. A może powinnam powiedzieć o tym pielęgniarce? Jeszcze stanie się jej coś złego? Zrezygnowałam szybko z tego zamiaru, kiedy pomyślałam, że koleżanka obrazi się na mnie za tę zdradę. Położyłam się zatem na łóżku, wtuliłam w pluszowego dalmatyńczyka i głodna zasnęłam. Obudziłam się zlana zimnym potem. Wyciągnęłam ręce spod kołdry. Dłonie się całe trzęsły. Popatrzyłam na zegarek na ścianie, żeby zobaczyć, ile spałam, ale nie mogłam złapać ostrości. Literki zamazywały mi się, tworząc biało-czarną, wielką plamę. Oddech miałam wyraźnie przyspieszony. W pokoju nikogo nie było. Jezu, co mi jest? Chyba muszę pójść do dyżurki. Nie, nie dam rady. Położyłam się ponownie, zanim jeszcze spróbowałam się podnieść. Dlaczego jest mi tak słabo? Może kogoś zawołam? Siostro, zaczęłam cicho. Cisza. Nikogo nie było. Siostro, powtórzyłam trochę śmielej. Buzia zdawała się być jakby nie moją. Język miałam mocno odrętwiały. Siostro! Teraz już zaczęłam panikować. Co się dzieje? Czego się tak drzesz? Wparowała po chwili zdenerwowana pielęgniarka. Źle się czuję, jest mi niedobrze. Chodź do zabiegowego, zmierzymy cukier. Jesteś w stanie iść? Zapytała z przyzwoitości. Dzielny charakter małej wojowniczki sprawił, że byłam. Wyciągnęłam nogi spod kołdry i chwyciłam za rękę pielęgniarkę. Witki ledwo chciały iść. Mocno kręciło mi się w głowie. Co my tu mamy? O ludzie! Cukier 43. Siadaj tutaj. Zaraz przyniosę wodę z cukrem. Nie wiedziałam, co te wyniki oznaczają. Raz 280, źle. 43, też niedobrze. To jak powinno być prawidłowo? Wiedziałam natomiast, że bardzo źle się czuję i na pewno dużo gorzej niż przy tych wyższych wartościach. Trzymaj, Anka. Pielęgniarka podała szklankę z wodą. Nienawidziłam, jak ktoś zwracał się do mnie Anka. Określenie Anucha uznałabym przy tym nawet za wyjątkowo pochlebne. Wypij do końca i posiedź chwilę. Masz bardzo niski cukier. Chociaż dowiedziałam się, że poziom 43 mg na decylitr to bardzo nisko. Posłusznie chwyciłam szklankę i trzęsącymi się rękami próbowałam trafić do buzi. Nie trafiłam, oblewając część piżamy. Odstawiłam kubek i potulnie czekałam na dalsze polecenia siostry, która notowała coś w zabiegowym zeszycie. Zjadłaś cały obiad? – spytała tonem nieufnym. No zupę zjadłam, całą, ale ziemniaków trochę zostawiłam. Oj, bach chory! – wykrzyknęła. Ile razy można wam powtarzać, że macie zjadać całą porcję? Później mi się tutaj pałętacie pod nogami i biadolicie, że źle się czujecie. Czy ja biadolę? Czy ja kiedykolwiek, odkąd tutaj trafiłam, biadoliłam? Dlaczego ta wredna Zołza potraktowała mnie podobnie jak inne dzieci? Jak śmiała mnie tak osądzać? Czy ona wie, jak ja się w tym momencie czuję? Przecież mogłam się nie obudzić i umrzeć tam, w tamtym łóżku. A jednak się obudziłam. Od tamtej pory postanowiłam, że nie będę informować personelu, jak się trzymam. Jak będzie źle, to poproszę Kasię, żeby dała mi te schowane w szufladce ciasteczko i nie będę musiała pić tej okropnej wody. Wody z cukrem. Kto to wymyślił? To takie paskudne. Poczułam, jak łzy zaczynają mi napływać do oczu. O nie! Nie będę płakać i nie będę narzekać. Nie pokażę jej więcej, że coś mi jest. Zbuntowana założyłam rękę na rękę i czekałam, aż ten cholerny cukier zacznie mi wzrastać. Pielęgniarka zaczęła przekładać strzykawki z jednej szafki do drugiej. Nie wiem, kogo bardziej w tym momencie nienawidziłam. Czy tej wstrętnej baby, czy mojej cukrzycy. Czekałam, aż odejdzie mi ta złość, a także poczucie niesprawiedliwości i wielkiej krzywdy, jaka mnie spotkała. Na próżno. Hormony buzowały nadal, a cukrzyca nie odeszła. Jedynie odeszło złe samopoczucie z powodu niskiego cukru i powoli zaczęły powracać też siły. A te szczególnie potrzebowałam, bo tego dnia miałam zmierzyć się z jeszcze jednym cukrzycowym wyzwaniem, które jest zupełnie odwrotne do hipoglikemii – hiperglikemią. Nie zważając na krzywą minę piguły, wstałam z krzesła i bez przyzwolenia wyszłam z zabiegowego. Rok 1997. Wiek 11 lat. Staż cukrzycy 5 dni. Kolejne dni w szpitalu upływały nadal na cukrzycowej edukacji oraz monotonnym i nudnym życiu szpitalnym. Jedyną uciechą było zgadywanie, co będzie dziś do zjedzenia. Coraz bardziej zaczęłam odzyskiwać chęci do życia, a już na pewno apetyt. Cukier mierzyli nam 2 lub 3 razy dziennie. To też było ciekawe, bo lubiliśmy porównywać swoje wyniki. Chłopacy któregoś dnia urządzili sobie nawet mini zawody. Kto będzie miał najwyższą glikemię? Rekordzista zajął 1. miejsce z wynikiem 422 mg na decylitr. Musiał zaszaleć, a już na pewno zaszalały jego cukry. Cukrzycową normę glikemii określano do 180 mg na decylitr, także naprawdę byłam przestraszona, jak dowiedziałam się o tym wyniku. Dla mnie było to wtedy potwornie dużo. Ja w tych zawodach na pewno nie miałam zamiaru brać udziału. Bałam się, że jeszcze zatrzymaliby mnie dłużej na oddziale i by dopiero było. Drugiego dnia ponad pół oddziału musiało się tłumaczyć, skąd ich glikemie były aż tak mocno podwyższone. Wydało się to podczas jednych z rozmów zwycięzcy z pielęgniarką, której to dumnie pochwalił się sukcesem. Pech chciał, że usłyszała to siostra oddziałowa, która od razu poskarżyła się kadrze lekarskiej. Rewizja naszych szafek była nieunikniona. Zebranych słodkości wystarczyłoby spokojnie na niejedną szlachetną paczkę. Ja mogłabym obdarować co jedynie jakąś biedniejszą rodzinę jednym kartoniczkiem soczku pomarańczowego. Ten mi jednak zostawili na ewentualną hipoglikemię. Całe szczęście kolejnych takich zawodów koledzy nie urządzali, bo mogłoby się to dla nich skończyć nieciekawie. Tak to jest. Dzieciakom w młodym wieku przychodzą naprawdę nierozważne pomysły do głowy. Z dziećmi na oddziale zżyłam się mocno, a już najwięcej z Kasią. Niestety moja psia psiułka już w 5. dniu pobytu na oddziale opuściła szpital. Zostałam sama, choć tak naprawdę były inne dzieci. Z żadnych z nich nie dogadywałam się jednak tak dobrze jak z nią. Razem grałyśmy w karty i statki, razem chodziłyśmy po korytarzu, opowiadając sobie historię z naszego życia. To właśnie ona skłoniła mnie do pierwszego cukrzycowego grzechu, częstując kawałkiem gorzkiej czekolady. Jeszcze przed zawodami. Tym razem jej nie odmówiłam. Dla zdrowotności, tłumaczyłyśmy sobie. Jej pójście do domu wywołało u mnie dużą pustkę. nie pocieszały wspólne obietnice, że będziemy sobie pisały listy i na pewno się kiedyś zobaczymy. Bardzo mi jej brakowało. Dobrze, że mama przyjeżdżała mnie odwiedzać, bo z tej tęsknoty za Kasią dostałabym chyba na głowę. Mama widziała, że od momentu zachorowania stała się bardziej zamknięta i zgaszona. Może poza pierwszymi dobami na oddziale, gdzie jeszcze wszystko było nowe, ciekawe i czasem nawet fajne. Później nie byłam już taką samą dziewczynką, która jeszcze tej zimy tak radośnie i beztrosko rzucała się śnieżkami z bratem przed blokiem, a minęły niespełna 3 miesiące. Tamtego dnia mama odwiedziła mnie wcześniej rano. Jakby wyczuła, że coś złego się ze mną dzieje. Gdy weszła do pokoju, ja leżałam skulona pod kocem, tuląc pieska. Podeszła do nas i chwyciła oboje razem. Jak dobrze was widzieć, uśmiechnęła się. Jak się czuje, Poniuś? Chwyciła za łapkę pluszaka. Dobrze, hał, hał, odpowiedziałam mamie, imitując innym głosem ruch głowy i zachowanie pieska. W przeciwieństwie do jej właścicielki, której doskwierała samotność. Przyjechałaś dziś wcześniej? Tak, lekarka poprosiła, abym dzisiaj zrobiła ci zastrzyk z insuliną. O, cudownie! Ucieszyłam się, zapominając o Dolinie i podrywając z łóżka. Najlepiej, jak podasz mi zastrzyk w rękę. Będzie ci najwygodniej. Chociaż wczoraj ukuli mnie w brzuch. Zrobimy tak, aby było jak najlepiej i żeby cię nie bolało, dorzuciła smutnym głosem. Zastrzyki z reguły mnie nie bolały. Igły nie były aż tak grube i długie. Gorzej było z opuszkami paluszków od mierzenia poziomu glikemii. Te po wyjściu ze szpitala miałam całe w malutkich siniakach. Przyszła pora zastrzyku. Pielęgniarka podała mamie pena z insuliną. Kazała zamieszać, ponieważ substancja we fiolce była mętna. Po kilku ruchach insulina przybrała jednorodną konsystencję i można było przystąpić do działania. Teraz to jest wygoda, zaczęła pielęgniarka, wskazując na pena z insuliną. Wcześniej to dzieci mogły pomarzyć o takich długopisach. Nie było takich dobrodziejstw. Trzeba było gotować szklane strzykawki, aby podać insulinę. Wyobraża to sobie pani? A teraz proszę, taka wygoda. Zadumała się, po czym wydała służbowo kolejne polecenie. Proszę nastawić 10 jednostek insuliny i później przetrzeć rękę wacikiem. Nie wiedziałam, o jakich strzykawkach i gotowaniu mówi tamta kobieta. Za to poczułam śmierdzący zapach spirytusu z waty i zimną dłoń mamy. Zrobiło mi się jej żal, że tak się denerwuje. Ale pani spięta, zauważyła pielęgniarka. Bez obaw. Teraz proszę chwycić skórę i pod kątem wbić igłę. Tak dobrze? Mama przyłożyła igłę niepewnie do mojego ciała, szukając jednocześnie potwierdzenia kobiety, czy dobrze robi. Kobieta skinęła głową, po czym poczułam delikatne ukłucie. Tym razem, nie wiedzieć czemu, jakoś tak mocniej zabolało. Proszę powoli podawać jednostki. Powoli, instruowała pielęgniarka. O tak, dobrze. Ręka mamy delikatnie drżała. Ja stałam na baczność, w ogóle nie dając po sobie poznać, że czuję dyskomfort. Gdy igła wyszła z ciała, pojawiła się mała kropelka krwi. Mama przyłożyła odruchowo wacik i pocałowała miejsce obok. To było bardzo przyjemne. Dobrze się spisałaś, poklepałam mamę po ramieniu. Chyba nie było tak źle, co? Nie bolało, skłamałam, będąc już jedną nogą w piekle. Może wieczorem ja będę mogła zrobić sama zastrzyk? Nie wiem, Aniu, musisz spytać pielęgniarek, czy ci pozwolą. Spojrzała z uśmiechem w kierunku kobiety. Ta odwzajemniła przyjazną miną. Cały dzień wyczekiwałam z podekscytowaniem na wieczór. Nie wiedziałam, czy faktycznie będę mogła zrobić sobie po raz pierwszy w życiu zastrzyk. Wieczór szybko nadszedł. Kiedy tylko pielęgniarki zaczęły wyczytywać nazwiska, ja jako pierwsza weszłam do zabiegowego. Siostro, a czy ja mogę dzisiaj sama? Zapytałam niepewnie. Jesteś gotowa? Tak, bez chwili zawahania pewnie odpowiedziałam. No dobrze, to poczekaj i na końcu do ciebie podejdę. Trochę się zniecierpliwiłam dalszym czekaniem, ale tak naprawdę ucieszyłam, że dostałam zgodę. Nakuwamy w udo, wskazała na krzesło siostra. Okej, przytaknęłam. Żałowałam, że nie ma już mamy i nie zobaczy, jak sobie dzielnie radzę. Chwyciłam fałd skórny. Halo, halo, tu załoga. Czy ktoś mnie słyszy? Odbiór. Czy jest cukrzyca? Baza, odbiór. Z tej strony insulina. Czy ktoś mnie słyszy? Halo, halo, baza. Proszę przygotować się na lądowanie insuliny. Strzał. Igła wylądowała w mojej nodze. Zrobiłam to mechanicznie, bez emocji. Nie miałam za dużo jednostek z insuliną, także sam zastrzyk trwał może 20 sekund, po czym statek odleciał ponownie z uda. Pielęgniarka odebrała pena i włożyła do szafki z innymi zastrzykami. Nawet mi nie pogratulowała. Zresztą nikt mi nie pogratulował, bo już nikogo poza nami dwiema nie było w zabiegowym. Trudno. Naszprycowana insuliną wróciłam do sali. Wzięłam kartkę papieru i zaczęłam pisać. Droga Kasiu, szkoda, że cię tutaj ze mną nie ma. Dziś zrobiłam sobie pierwszy raz zastrzyk z insuliną, sama. Po cichu ci powiem, że się nawet trochę bałam. Ale musiałabyś widzieć dzisiaj moją mamę. Też to pierwszy raz robiła, a bała się jak diabli. Ja chyba lepiej sobie z tym poradziłam. Cukier miałam nawet dobry, bo 183. Zośka miała dziś ponad 300. Oczywiście obiad był ohydny. Masz szczęście, że już wyszłaś ze szpitala. Mnie też chyba za kilka dni już wypuszczą. Ciekawa jestem, jak sobie radzisz w domu. Daj mi znać i napisz koniecznie, co dobrego dziś jadłaś. Pozdrawiam cię serdecznie. Twoja sąsiadka z łóżka, Ania. Podskryptum. Niestety dziś ma nocny dyżur znowu pani Krysia. Nie wiem, jak to przeżyję. Podskryptum. Aha, i nie zapomnij, by mnie nie nazywać Anka. Muszę się zapytać jutro Zosi, czy też nie lubi, jak się tak do niej zwraca. W liście ci napisałam Zośka, a może powinnam Zosia? Ale już nie chciałam kreślić. Kończę. Pa! Złożyłam kartkę i schowałam do szuflady. Jutro każę mamie go wysłać. Wpadłam przez chwilę w zadumę. Przede mną jeszcze dużo tych zaszczyków. Całe życie zaszczyków. Ale co tam? Dam radę. Nie będzie chyba tak źle. To tylko parę ukłuć, których się przecież nie boję. No może trochę. Ale przynajmniej po raz pierwszy mogłam dziś sterować statkiem i wylądować z insuliną w moim ciałku. Przywitałam się ładnie z tobą, cukrzyco, prawda? Te dziecięce zabawy i rozmowy towarzyszyły mi przez długie miesiące. Wiedziałam, że nic innego mi nie zostało. W końcu trzeba było jakoś przyjąć chorobę. Mierzenie glikemii i poziomu ciał ketonowych w moczu, zaszczyki, dieta, głód, kontrola. Tak wtedy wyobrażałam sobie moją chorobę. Mój pierwszy pobyt w szpitalu trwał dokładnie 12 dni. Lekarka dała mi wypis we wtorek. Przeważnie wypisy były przed weekendem. Ja zostałam jednak dłużej w szpitalu. Miałam lepiej zaznajomić się z chorobą oraz poczekać, aż dobrze dobiorą mi dawkę insuliny. Przez ten czas zdążyłam się wiele nauczyć o cukrzycy. Podstawową biblią cukrzyka była ta gruba książka, którą wypożyczyła mamie lekarka. Z reguły zapoznawałam się z nią sama. Czasem razem z mamą na świetlicy próbowałyśmy ją jakoś wspólnie rozgryźć i zrozumieć przedstawianą w niej treść. Książka była niesamowicie nudna, a terminy zawiłe i niezrozumiane. Czasem określałyśmy je czarną magią. Wiedza naszej rodziny na temat cukrzycy była zerowa. Wśród bliskich nikt nie chorował na tę chorobę. Na żadną z jej odmian, bo jak się okazało, odmian cukrzycy było więcej niż tylko moja, typu pierwszego. Wtedy większość określała ją jako dziecięcą i młodzieżową. Chorobę, w której moja trzustka przestała wytwarzać insulinę. Zachorowałam nie wiedząc czemu. Medycyna nie miała jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Szukaliśmy przyczyn w przyjętych 3 miesiące wcześniej antybiotykach na uporczywy kaszel. Lekarze nie chcieli tego potwierdzić, ponieważ nie mieli na to dowodów. Pozostało zatem pytanie bez odpowiedzi. Dlaczego właśnie to ja zostałam wybranką losu? Mama uspokajała mnie jednak, że to na pewno nie przez opętanie przez szatana czy wyzywanie brata od najgorszych. Trochę mi ulżyło, bo zaczęłam w pewnym momencie myśleć, że jestem paskudnym dzieckiem. Uspokajał też fakt, że nie tylko my byliśmy cukrzycowo zieloni. Inne rodziny też wyglądały na zagubione i przerażone, studiując i pogłębiając swoją wiedzę na oddziale. Często w rozmowach z lekarzem czy innymi rodzicami padały takie pojęcia jak między innymi hipoglikemia, hiperglikemia, remisja, kwasica ketonowa, śpiączka cukrzycowa, hemoglobina glikowana, wymienniki węglowodanowe. To tylko niektóre z nich, które starałam się wykuć na pamięć. Nic mi one na początku nie mówiły, jedynie wiedziałam, że łączą się z cukrzycą. Spora część książki poświęcona była również objawom cukrzycy oraz skutkom jej niekontrolowania. Teraz zrozumiałam, że widok sikającego chłopczyka na plakacie w szpitalnym korytarzu świadczy o zbyt wysokim poziomie cukru we krwi i przez to jego wzmożone oddawanie moczu. W książce znajdowały się również tabele z produktami, gramami i wartościami wymienników węglowodanowych. Przedstawiane cyferki były dla mnie jakby z przypadku. Za nic nie mogłam zrozumieć, dlaczego jeden plasterek szynki ma wpisaną wartość 0 WW, podczas gdy jedno jabłko już kilkanaście wymienników. Zaczęłam główkować. O co w tym chodzi? Przecież owoce są zdrowe. To czemu każą mi je uwzględniać w swoich cukrzycowych obliczeniach? Jak się okazało, słusznie, ponieważ po zjedzeniu nawet małego jabłuszka rósł mi cukier. Z czasem przyznałam, że coś w tych cyferkach musiało być z prawdy. Z pewnością też można było zaliczyć mnie do tych dzielniejszych pacjentów, którzy nie płakali na widok igły czy choćby szpitala i lekarzy. Nie miałam bladego pojęcia, jak dokładnie będzie wyglądało moje życie cukrzyka poza oddziałem. A przecież w odległej przyszłości czekało mnie mnóstwo zmian w leczeniu cukrzycy. Często na lepsze, ale niekoniecznie na łatwiejsze. Miał się zmienić dla mnie nie tylko rodzaj przyjmowanej insuliny, ale także ilość zastrzyków i częstotliwość mierzenia sobie poziomu glikemii. Temu wszystkiemu towarzyszyła jednak ciągle jakaś kontrola. Chociażby diety, która już za kilka lat mogła skończyć się dla mnie naprawdę tragicznie. Słowo kontrola wpisałam zatem do słownika pojęć ściśle związanego z cukrzycą.